Audycja powstała przy współpracy z gminą Wieluń.
Alina Frejusz, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie i witam w studiu mojego gościa, jest nim burmistrz Wielunia Paweł Okrasa. Dzień dobry, witam Pana.
Dzień dobry, witam Panią, witam wszystkich radiosłuchaczy.
Panie burmistrzu, emocje już troszeczkę opadły, ale chciałabym z perspektywy tych kilku tygodni zapytać o to, jak się Pan czuje po tej sytuacji z Najmanem i po tym, jak miała się odbyć gala MMA w Wieluniu, później Pan to odwołał. Komentowali w całej Polsce tę sytuację, nie tylko dziennikarze, ale i mieszkańcy.
Przyznam szczerze, pani redaktor, że nie myślałem, że wydanie zgody na organizację na terenie naszej gminy, naszego miasta, wydarzenia sportowego w sportach walki wzbudzi aż tak wielkie emocje, nie tylko tutaj u nas w Wieluniu, ale wzbudzi emocje w całej Polsce. Ja przyznam szczerze, że z punktu widzenia prawnego, bo sprawdziliśmy oczywiście tak, jak to się dzieje przy każdej próbie wynajmu naszego lokalu, sprawdzamy zawsze podmiot, który o taki najem występuje. Sprawdziliśmy w sądzie, w rejestrze skazanych, trzy osoby, które figurują w tym dokumencie, są właśnie w rejestrze skazanych. Żadna z tych osób, która tam występowała, nie figuruje w rejestrze skazanym. Działalność, którą prowadzi ta spółka, jest działalnością legalną i nie myśleliśmy już po prostu, że z tego się wzbudzi taka wielka fala krytyki. Ja też nie wiedziałem, że, bo akurat nie interesuję się tą dyscypliną sportu, nie miałem pojęcia, że gdzieś za tą galą stoi były, i to podkreślam z naciskiem, były boss mafii pruszkowskiej, ale ani w roli osób z zarządu, ani w roli jakiegoś tam udziałowca. Był jakimś tam elementem, prawda, marketingowym i ten element marketingowy się przelał tutaj na nas, jakbyśmy my organizowali galę dla właśnie jakichś osób z półświatka. Wtedy nikt tak naprawdę nie dochodził do sedna. Tutaj panowały emocje, było bardzo dużo takich negatywnych emocji i też w tym miejscu myślę, że z perspektywy tego tygodnia, który minął od czasu, kiedy umowa została z firmą MMA VIP rozwiązana za porozumieniem stron, bo to też ważne jest, żeby powiedzieć, że umowa została za porozumieniem stron rozwiązana, bo też druga strona, widząc jaki jest nacisk, jaka jest potężna presja i też, że ten hejt, jak to teraz się mówi nowocześnie, zaszedł za daleko, bo ten hejt już uderzał też w moje dzieci i stało się to bardzo niebezpieczne. Też otrzymywaliśmy masę telefonów takich tutaj z pogróżkami wręcz do urzędu i ta sytuacja stała się na tyle niebezpieczna i groźna, że ona groziła, że może dojść do takiej eskalacji, której już nikt nie opanuje. A też mamy na uwadze to, co stało się w Gdańsku z prezydentem Adamowiczem i po prostu nie brakuje różnych ludzi, którzy mają różne odchylenia i są w stanie zrobić wszystko, każde bezeceństwo dla jakichś swoich idei. I stąd tą galę odwołaliśmy, znaczy wspólnie za porozumieniem stron. I też z tego miejsca chciałem przeprosić mieszkańców gminy, że to też byli takimi świadkami tego wydarzenia, kiedy przez te kilka dni byliśmy głównym tematem mediów ogólnopolskich. Przyznam szczerze, że ja jestem w samorządzie od wielu lat, czyli w tej przestrzeni publicznej wiele, wiele lat i były u nas w Wieluniu potężne wydarzenia o takim charakterze międzynarodowym, jak choćby wizyta prezydenta Polski i prezydenta Niemiec z okazji okrągłej rocznicy wybuchu wojny, ale co powinno być w mediach eksponowane przez kilka dni, no praktycznie było, oczywiście 2-3 dni i tyle. A tutaj ta siła mediów, szczególnie mediów internetowych, jest tak duża, że ja tej skali po prostu nie przewidziałem. Dlatego chciałem z tego miejsca mieszkańców przeprosić, że takie coś tutaj się stało. Myślę, że z perspektywy czasu bardzo wiele osób, jak już na chłodno tą całą sprawę zanalizuje, to dojdzie do wniosku, że tutaj nic złego z naszej strony nie było planowane. Absolutnie. Tym bardziej, że my jako gmina nie byliśmy tego organizatorem. No i zgodnie z tym, co zawsze dominowało tutaj w naszej przestrzeni prawnej umów, każdych umów należy po prostu dotrzymywać. No jeżeli ta umowa jest zawarta zgodnie z prawem, to nie możemy takich umów w trakcie rozwiązywać. No ale stało się, teraz to się już nie wróci. Bierzemy się do solidnej pracy, żeby pracować to, co tutaj jest naszą działalnością na co dzień. Jest początek roku, przygotowujemy się do siebie w przetargach do nowych zadań inwestycyjnych, które chcemy w tym roku zacząć realizować, a niektóre też skończyć.
No reperkusje tej decyzji pewnie będą długofalowe. Nie wiem, nie boi się pan, że zaprzepaścił pan swoją dalszą karierę polityczną przez podpisanie tej umowy? I w zasadzie dlaczego pan ją podpisał, a nie kierownik WOSIR-u, pan Jacek Graszewski?
Nie, umowę zawarł kierownik WOSIR-u, to tutaj ja nie zawierałem, to zawarł umowę kierownik WOSIR-u. No ale WOSIR jest jednostką gminy, ja też tutaj nie chcę cedować winy na pana kierownika WOSIR-u, bo też to była moja zgoda, pan kierownik pytał mnie o zgodę i ja tą zgodę wyraziłem, także tutaj absolutnie nie będę się krył za plecami pana kierownika. Czy zaprzepaściłem swoją karierę? Pani redaktor, to jest tak, że nic nie jest nam dane raz na zawsze. Ja jestem oczywiście świadom tego, że mieszkańcy za półtora roku w wyborach ocenią również tą decyzję. Moją i oczywiście tutaj stanę przed mieszkańcami z bilansem tego, co było zrobione dobre i też tego, co się nie udało zrobić, bo nigdy nie jest tak, że jako ludzie jesteśmy nieomylni i robimy tylko i wyłącznie dobre rzeczy. Wynika to z naszej po prostu ludzkiej słabości i ułomności. Natomiast sądzę, że bilans, który przedstawimy mieszkańcom po 5 latach, będzie na tyle korzystny, że ta rzecz, która tak naprawdę nie miała znaczenia wielkiego, odciśnie takie piętno, że mieszkańcy stwierdzą, że takiego burmistrza nie chcą mieć. To jest mieszkańców wola, tak jak powiedziałem. Mieszkańcy dali mi tą pracę i mieszkańcy mają mi prawo tą pracę odebrać i ja to przyjmę z pełną pokorą i z pełnym zrozumieniem.
Powiedział pan, że koniec tematu, umowa jest rozwiązana, bierzecie się do pracy i proponuje pan transportowcom raj podatkowy w gminie Wieluń. Ale nie wszystkim się to również podoba, między innymi samorządowcom z regionu, którzy powiedzieli, że to jest nieuczciwa konkurencja, wręcz to tak nazwali.
Pani redaktor, szanowni państwo, otóż w świecie jest tak, że konkurują między sobą podmioty gospodarcze, czyli firmy, o klienta, czyli firmy, które produkują, nie wiem, piekarni, które pieką chleb, konkurują o klienta, żeby klient kupił chleb w piekarni jednej, a nie w piekarni drugiej. Konkurują firmy, które produkują, nie wiem, buty i też konkurują w sposób różny, taki, żeby właśnie dać dobrą cenę, żeby dać dobrą jakość, dłuższą gwarancję na ten produkt. To konkurują firmy. Konkurują na rynku również osoby fizyczne, czyli my, jak idziemy na rynek pracy, to też konkurujemy z innymi osobami, żeby dostać pracę w firmie, w której chcemy, czy tam w zakładzie, w którym chcemy, na rzecz kogoś innego, prawda? To jest też konkurencja. I też konkurują między sobą samorządy. Zawsze tak było, że samorządy konkurują między sobą, bo tworzą warunki godne dla życia, dobre dla życia. Jednym z tych warunków konkurencji jest także system podatkowy, który obowiązuje w danej gminie. My, jak pani redaktor wie, od roku 2015 mamy najniższe podatki od środków transportu w Polsce. Nie dlatego, że zrobiliśmy coś wbrew prawu, tylko dlatego, że mieścimy się w tak zwanych widełkach, czyli Ministerstwo Finansów określa minimalne i maksymalne stawki poszczególnych podatków, między innymi podatków od środków transportu. I my jesteśmy na tym poziomie najniższym, minimalnym, który dopuszcza Ministerstwo Transportu. Nie robimy nic, co byłoby niezgodne z prawem. Chcemy konkurować na warunkach takich właśnie. I ciekawy przykład jest choćby z ostatnich kilku dni, kiedy nasz rząd obniżył podatek akcyzowy na paliwo i teraz widzimy, że przy granicy z Niemcami, z Czechami czy ze Słowacją, właśnie mieszkańcy Niemiec, Czech i Słowacji analogicznie przyjeżdżają do Polski i tankują polskie paliwo, bo jest tańsze niż niemieckie. No to co w takim razie rząd niemiecki ma zrobić? No po prostu musi dopasować się do tych warunków, jeżeli chce konkurować. To jest normalna konkurencja. My nie robimy nic, co byłoby niezgodne z prawem. A to, że w tym roku się wzbudziło takie zainteresowanie naszymi stawkami, no wynika z kilku powodów. Pierwszy powód jest taki, że firmom transportowym od 1 lutego w sposób bardzo dokuczliwy wzrosły koszty związane z zatrudnieniem pracowników, którzy jeżdżą w transporcie międzynarodowym. Tam te koszty bardzo mocno wzrosły i te firmy szukają po prostu oszczędności. Gdzie mogą tych oszczędności szukać? No w opłatach stałych. Jeżeli jest możliwość, że na jednym zestawie transportowym, czyli to jest na ciągniku i na czepie, takie firmy mają oszczędności rzędu 1800, a nawet 2000 zł na jednym zestawie, no to w przypadku firm, które takich zestawów posiadają kilkanaście albo kilkadziesiąt sztuk, no to się robią już naprawdę grube pieniądze w ciągu roku. I te firmy po prostu oszczędności szukają. I to jest powód pierwszy. Drugi powód, dlaczego w tym roku jest takie zainteresowanie, jest związany z tym, że zmieniły się przepisy związane z rejestracją pojazdów i w tej chwili, nawet jak pani redaktor kupi samochód używany na przykład, nie wiem, z Gdańska czy ze Szczecina, to przy przerejestrowaniu tego pojazdu nie jest konieczna zmiana tablic rejestracyjnych, co w przypadku firm transportowych jest niezwykle istotne, bo oni na tych numerach rejestracyjnych mają wszystkie swoje pozwolenia, licencje, tachografy i tak dalej. I dla nich to jest bardzo mocne ułatwienie, że nie muszą tej całej takiej procedury administracyjnej wdrażać, żeby z tych oszczędności skorzystać. No i to się nałożyło w tym czasie. No i przy okazji jeszcze też ten zamęt medialny, który się pojawił w ostatnim wydarzeniu. My też chcieliśmy to też wykorzystać w taki sposób, no trochę komercyjny, że mamy takie stawki podatków niższe niż gdziekolwiek i zapraszamy firmy transportowe, żeby właśnie w ramach takiego, powiedzmy sobie, wieluńskiego ładu, czyli ładu, który pokazuje ład podatkowy, ład przestrzenny, że można z tych podatków niższych skorzystać. No i te firmy do nas się zgłaszają, nie ukrywam, w dosyć licznej grupie. I to nie tylko firmy z regionu, ale firmy z całej Polski, możemy tak powiedzieć już w tym momencie, bo mamy firmy z Małopolski i to takie duże firmy, które u nas chcą tutaj właśnie otworzyć oddział swoich firm i płacić podatek do naszej gminy. Także może nam to przynieść niemały dochód. Ja naprawdę nie chcę tutaj doradzać jakimkolwiek kolegom samorządowcom z gmin sąsiednich, bo też nie chciałbym, żeby nam tutaj ktoś ingerował w naszą politykę, czy to podatkową, czy przestrzenną. I się nie odważę, żeby doradzać moim kolegom z innych samorządów, co mają robić. Każdy prowadzi sprawy swojej gminy tak, jak uważa za właściwe. My robimy wszystko to, co jest zgodne z prawem. To oczywiście może się nie podobać komuś, kto ma te podatki wysokie, ale to na końcu wybiera ten podatnik, ten mieszkaniec wybiera, czy chce płacić podatki w tej gminie, czy w innej gminie. I jest takie powiedzenie w Ameryce, że podatnicy głosują nogami. Oni po prostu głosują nogami. Chodzą do tych sklepów, gdzie jest taniej, gdzie jest lepiej. I podobnie przedsiębiorcy idą tam, gdzie mają warunki stworzone lepsze. No, my takie warunki staramy się stworzyć już od wielu, wielu lat, bo jak pani pamięta doskonale, moim takim zainteresowaniem było to, żeby wykorzystać sytuację, w której mamy w Wieluniu największego w Polsce producenta naczyń, czyli firmę Wielton, gdzie większość naczyń, które jest sprzedawanych na teren naszego kraju, to są naczyny, które są leasingowane, czyli firmy, udało nam się dzięki tym podatkom do Wielunia sprowadzić firmy leasingowe. Te firmy leasingowe u nas, w naszym mieście rejestrują pojazdy, choćby z Wieltonu. Te pojazdy jeżdżą po całej Europie z tablicami EWI i też tutaj w Wieluniu płacą ten podatek od transportu i nam te dochody bardzo mocno wzrosły dzięki firmom transportowym, co potwierdza tezę, że obniżka podatków powoduje wzrost dochodów i my w Wieluniu jesteśmy tego świetnym, znakomitym przykładem, że właśnie dzięki temu, że podatki obniżyliśmy, to dochody z tego tytułu nam bardzo mocno wzrosły.
Próbował ktoś z panem rozmawiać na ten temat? Na przykład burmistrz Działuszyna zatelefonował, porozmawiał z panem?
Nie, żaden z samorządowców ze mną nie rozmawiał, przecież mamy do siebie numery telefonów, nikt do mnie się tutaj nie zwrócił o spotkanie, żeby ten temat omówić. Dostałem, nawet nie otrzymałem żadnego pisma, tylko dowiedziałem się z artykułów medialnych, że takie pretensje w moim kierunku są wysuwane. Natomiast ja rozmawiałem kiedyś z jednym z kolegów wójtów, który no, żalił mi się, że no, z terenu jego gminy właśnie przedsiębiorcy przechodzą do gminy Wieluń i płacą tutaj podatek od transportu, no bo jest niższy. Ale to on nie mówił tego, że tak powiem, do mnie z pretensjami, tylko mówił, że no, to jest, stwierdza fakt, że ci ludzie potrafią pieniądze liczyć swoje i jeżeli mogą mieć oszczędności, to starają się z nich skorzystać.
Na zakończenie zapytam jeszcze pana o najbliższe plany. Wiem, że we wtorek będzie sesja czemu poświęcona?
Tak, we wtorek mamy przygotowaną sesję dotyczącą oceny, analizy finansowania budowy basenu w Wieluniu. Jest to sesja jednopunktowa, gdzie będą przedstawiciele firmy, kancelarii, która opracowała takie trzy kierunki finansowania naszego basenu i jest to w formie sesji po to, żeby wszyscy radni mogli tutaj swoje zdanie wyrazić, swoje wątpliwości rozwiać albo ewentualnie swoje sugestie zaproponować, ewentualnie co jeszcze w tym dokumencie poprawić, żeby ta budowa basenu ruszyła z miejsca i żywię taką nadzieję, że właśnie po tej sesji wtorkowej te sprawy nabiorą już takiego realnego, konkretnego kształtu.
Dziękuję bardzo za te wyjaśnienia. Moim i państwa gościem był burmistrz Wielunia Paweł Okrasa.
Bardzo dziękuję.
Audycja powstała przy współpracy z gminą Wieluń.